Być pochwalony Jezus Chrystus. Cóż mogę powiedzieć? Jestem zaskoczony. Sam nawet zapomniałem, że mam ci w tym całym rozgardiaszu rekolekcyjnym. Ale Bóg zapłać serdecznie za pamięć. Dziękuję bardzo za życzenie. I rzeczywiście w tym czasie, w tym miejscu, że jesteśmy razem, to pierwszy raz w życiu w Wiedniu mam obchodzę swoje imieniny. Ale musi być jakiś ten cel. Party będzie później, nie? Idziemy na miasto, czy ma być ciepło. Moi kochani, zacznijmy, może coś zaśpiewamy, po prostu do modlitwy i porannej dzisiaj. Ja już brewiarz mówiłem, ale jeżeli ktoś jeszcze z was się dzisiaj rano nie modlił, to rozpocznijmy, zaśpiewajmy. Przyjdź Duchu Święty, ja prawie wstań może. Spójrzmy się na Ducha Świętego, tym, co są może jeszcze w drodze, dojeżdżają do nas. Módlmy się za nich, za nas, żeby Duch Święty zstąpił. Ten dzień skupienia dzisiaj był dla nas bardzo owocny. Nie tylko dla was, ale również i dla mnie. Niech ten Duch teraz na nas stąpi wszystkich. Jak żyjecie? Nie jest tak źle dzisiaj rano. Także Pan Bóg nam błogosławi. Prognoza pogody była bardzo zła parę dni temu. Sprawdzałem 36 stopni dzisiaj, ale ktoś nad nami czuwa, że nie będzie aż tyle, więc najważniejsze, by się nastawić dobrze tutaj, że jest okej. Okay. To jest najważniejsze. Ja tutaj mam wiatrak, więc mam tutaj, jestem lekko uprzywilejowany, ale cały czas stoję, wy siedzicie przynajmniej. Także jest okej. Okay. 1-1. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Wczoraj rozpoczęliśmy mszą świętą, uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, a dzisiaj jest ta druga fala tsunami, modlitwy. No jest uroczystość Piotra i Pawła, ale też jest i wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Tego włożyłem się Maryjną Stułę, tej, która jest mojemu sercu i myślę, że każdemu z was tak bardzo bliska i dzisiaj naprawdę działa i to bardzo, bardzo mocno. Ktoś taki ładny powiedział słowa, chciałbym dzisiaj zacząć tymi słowami. Ci, którzy odeszli wczoraj, mieli plany na dzisiejszy poranek. Ci, którzy odeszli tego ranka, mieli plany na wieczór. Nie traktuj życia jak oczywistości. Wszystko może się zmienić w ciągu jednej sekundy. Dlatego często przebaczaj. Kochaj Boga i ludzi całym swoim sercem. Nigdy nie wiesz, czy to nie jest ten ostatni raz. Piękne, prawda? Ile razy robimy sobie te plany, co będzie ten, co będę robił jutro. Jutro może nigdy nie przyjść. Dzisiaj dziękujemy Bogu. Jesteśmy razem w pięknym miejscu, w parafii, w Wiedniu. Piękna pogoda. Dlatego Bogu za to dziękujemy, co w tej chwili dla nas przygotował. Mam dzisiaj konferencję, jak ksiądz proboszcz powiedział. Jedną konferencję, potem będzie przerwa. Nie za długo, żeby też nie wszyscy mogą siedzieć i słuchać. Nie da się za długo. Potem będzie druga konferencja. Potem będzie przerwa na obiad i o trzeciej się spotkamy tutaj. Prawdopodobnie zobaczymy, jakie będą warunki. Zrobimy nabożeństwo, wystawienie, modlitwy, różaniec. Także będzie ok. Dobrze? Może być? Zobaczymy. Musimy patrzeć, jak będzie się dzień rozwijał. Dostałem kiedyś taki piękny e-mail. To jest zaskakujące. No, dostaję tych e-maili taką ilość, że po prostu nie jest człowiek w stanie nawet czytać i to jest po prostu dramat, bo za każdym tym e-mailem kryją się ludzkie tragedie. E-maile przychodzą z całego świata, od ludzi zrozpaczonych, od ludzi, którzy, bardzo dużo ludzi, którzy nagle nawracają się pod tym czy innym czynnikiem, bo coś słuchali, bo coś czytali, no potrzebują pomocy i opisują ich swoje życia i naprawdę tragiczne sytuacje. Obojętnie, czy się jest po jakiejś stronie kontynentu, gdzie, w którym miejscu się żyje, te dramaty ludzkie są coraz to większe. Dlatego serce moje naprawdę jest krwawe. To nie tylko moje, ale rozmawiałem z innymi kapłanami. I mówię, to mówią absolutnie jest to samo. Dostają tych e-maili. I ci szczególnie, którzy są aktywni, którzy mówią otwarcie. I mówią, no ludzie błagają, gną, piszą, chcą przyjeżdżać, przylatywać na każde pieniądze, bo myślą, że akurat właśnie ja czy ktoś inny mamy na wszystko rozwiązanie. No przykre jest to, że nie mogą znaleźć tych rozwiązań w swoich miejscach, tam gdzie są. Ale no to już jest inna rzecz. Ale wśród wielu tych e-maili dostałem taki jeden, który akurat otworzyłem. I ktoś przysłał do mnie takie piękne słowa. Wydrukowałem je, bo myślałem, podzielę się z wami tymi słowami. Bardzo, bardzo mądre i myślę, że bardzo na czasie. I napisane jest tak. To dziwne, jak proste jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza do piekła. To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte. To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał wierzyć, myśleć, mówić, ani też robić cokolwiek, co mówi nam Słowo Boże. To dziwne, jak ktoś może powiedzieć, wierzę w Boga i nadal iść za szatanem, który tak a propos również wierzy Boga i drży, jak mówi Pismo Święte. To dziwne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być osądzani przez nikogo. To dziwne, jak możesz wysyłać tysiące dowcipów, śmiesznych filmików przez e-mail, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełzany ogień. Ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga lub religii lub wiary, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się z nimi, ze swoimi znajomymi. To dziwne, jak ktoś może być zapalony dla Chrystusa w niedzielę, a przez resztę tygodnia jest niewidzialnym chrześcijaninem. To śmieszne, że kiedy przeczytasz tę wiadomość, nie wyślesz jej do zbyt wielu osób z twojej listy adresowej, ponieważ nie jesteś pewny, co pomyślą o tobie, kiedy je wyślesz. To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym, co inni ludzie pomyślą o mnie, zamiast tym, do czego wzywa mnie Bóg i co On o mnie myśli. Człowiek wyszeptał, Boże, przemów do mnie, a oto słowik zaśpiewa. Ale człowiek tego nie usłyszał, więc krzyknął, Boże, przemów do mnie. A oto błyskawica przyszyła niebo. Ale człowiek tego nie zobaczył i powiedział, Boże, pozwól mi zobaczyć. I oto gwiazda zamigotała jaśniej. Ale człowiek jej nie zauważył. Więc zawołał, Boże, uczyń cud. I oto urodziło się dziecko. Ale człowiek tego nie spostrzegł. Płacząc w rozpaczy powiedział, dotknij mnie, Boże, niech wiem, że jesteś tutaj. Bóg schylił się więc i dotknął człowieka, ale człowiek strzepnął motyla ze swojego ramienia i poszedł dalej. Bóg jest wśród nas, także w małych, prostych rzeczach, nawet w dobie komputerów, więc człowiek płakał. Boże, potrzebuję Twojej pomocy. A oto dostał i maila z dobrym słowem i słowami zachęty. Ale człowiek usunął go i kontynuował płacz. Piękne, prawda? Ja to dostałem, tam mówię, chyba do mnie ktoś to napisał. Boże, uzdrów mnie. Boże, pokaż mi się. Boże, uczyń cud. Boże, muszę tu jechać i tam jechać, bo tam będą się cuda działy. A Bóg działa tak pięknie, tak po cichu. Czasami walnie mocno, ale to wszystko są przypadki. Anglicy mówią coincidence. Przypadek to kolejne imię Ducha Świętego. I my płaczemy i siedzimy i pogrążamy się w tych łzach. To nie są łzy uzdrowienia. To są łzy, które prowadzą nas do rozpaczy. A rozpacz prowadzi nas do piekła samotności. I tak dzisiaj wielu ludzi się wykańcza. W tej cudownej Europie, w tym świecie, w którym żyjemy. Żyją w wielkich rodzinach. Mają męża czy żonę koło siebie, dzieci, rumor, biznesy. A w środku rozpacz samotności rozdziera tych ludzi. Padają jak muchy. Do psychologów, psychiatrów kolejki, nie wiem jak u was. Ludzie, tabletki za tabletkami, na depresję, na różne ADHD, na różne inne schorzenia wymyślone. Anglii miesiące trzeba czekać, żeby zwrócić się do psychiatry. Kolejki młodych ludzi, nastolatków, którym już się życie znudziło, już nie mają sensu. To jest taki rozpaczy, wchodzą w tak straszne nałogi i tylko potem jest płacz, kiedy znajdują ich na dopalaczach. Kochani, to nie jest obraz. Bóg jest, Bóg działa, ale my jesteśmy już tak pokryci tym błotem, że po prostu my już tego zupełnie nie odczuwamy. Tak samo dzieje się, moi kochani, kiedy Pan Bóg nie spełnia naszych oczekiwań. I niejednokrotnie zabranie nam sięgać po to, co może nam zaszkodzić. Ktoś powiedział takie ładne słowa. Nie dziękujmy Bogu za te drogi, które nam otwiera w życiu. O, otworzyłeś mi nową drogę wiary. O, jakąś inną drogę. Dzięki Ci, Jezu. Ale musimy też dziękować Bogu za te drogi, które nam zamyka. O, jak śmiał, jak mogłeś. My nie widzimy tego, tak jak On widzi. Jak mogłeś mi zamknąć tą drogę? Przecież to właśnie tą drogą chciałem iść. To jest moja droga. A On mówi, nie, dziecko, nie pchaj się tam. Uważaj. Nie wszystko zło, to co się świeci. Ale w nas jest tylko złość i pretensje do Boga. Bo zamknął mi moją drogę. My za wszelką cenę staramy się o to zdobyć, a niestety praktycznie za każdym razem kończy się to jakąś tragedią. Wielu ludzi, kiedy ich prośby skierowane do Pana Boga nie zostają spełnione, sięga świadomie bądź nieświadomie, co ofiaruje nam zły duch, który spełnia nasze zachcianki doczesne. Jest to zawsze łatwe i przystępne, tylko musisz być świadomy. Zapłacisz straszliwą cenę. Powtarzałem, mówiłem i będę mówił, jak cudownie się żyje przez miesiąc na kartę kredytową. Szalej, kupuj, baw się, najlepsze wakacje, restauracje, butelki wina. A po pierwszym przyjdzie ci rachunek z banku. I dopiero zaczyna się pod górkę. Identycznie działa szatan. Zacznij twój umysł i dopiero później zaczynają się otwierać oczy. Ci wszyscy ludzie, którzy dobijają się, ci wszyscy ludzie, którzy nawracają się dzisiaj błagają, pomóż mi spłacić ten rachunek. Jak? Jak można wszystkim pomóc? To jest niemożliwe. Więc kto ma im pomóc? Kołatają do różnych drzwi, które się nie otwierają. Szukają, panikują. Jak dzisiaj rano czytałem, ilu ludzi w Polsce już się potopiło. Jak piszą fachowcy, ten kto się topi, topi się w cichości. On nie krzyczy, jak nam się wydaje. On nie ma siły, on topi i odchodzisz w ciszy. Tak samo następuje ta śmierć duchowa. Jest moment, kiedy człowiek zaczyna jeszcze wrzeszczeć, zachłystuje się tym złem i odchodzi w ciszy. Pytanie jest tylko, kto tą osobę bierze na swoje sumienie. Coś poszło nie tak w którymś momencie. A jeżeli nawet ta osoba doszła i zobaczyła, że gdzieś jest ta latarnia morska, gdzieś to światełko się świeci i tam trzeba płynąć, nie było nikogo, kto by mu czy jej podał rękę. Byliśmy tak zajęci duszpasterstwem, organizacją, balami, zabawami, czymkolwiek, budowami, biurkiem, komputerem, nowymi wytycznymi, a tylko ta osoba żywa poszła na dno. Dla nas, ktoś mówi, osób wierzących, katolików, Pan Bóg jest jedynym Panem i Stwórcą. Jemu należy się pierwsze miejsce w moim życiu, tak wczoraj powiedziałem. Nie rodzina, nie krewni, ale Bóg. I dzisiaj jest ten problem, jak pozostać wiernym Bogu, kiedy wokół szerzy się niewiara, kiedy tak trudno spotkać Boga w rzeczywistości materialnej. Żyjemy w tych samych światach na migracji. No co się dzieje tu dookoła? Co się dzieje u sąsiadów na północ? Co się dzieje w Francji? Tak? Co się dzieje we Włoszech? Byłem 3 tygodnie temu w Neapolu, też to powiem później, ale poszedłem kościół na kościele. Poszedłem w niedzielę na mszę świętą. Olbrzymi kościół, stary, olbrzymi, jak samolot by tam zmieścił. Ławki, że wszystkie zostały wyniesione, tak może po 15 ławek z dwóch stron, takie do siedzenia w tych ławkach, 30 osób na niedzielnej mszy świętej. Wychodząc z kościoła, tłumy na ulicach Neapolu. 30 ludzi. Zostały tylko skorupy kościoła. Dobrze się czułem, bo chyba byłem najmłodszym w tym kościele. Sobie wyobraźcie, jaka tam była średnia. Czułem się jak gówniarz. Tak, jest. Słuchajcie, to jest dramat. Jak się to znaleźć w tej rzeczywistości? Wyszedłem na tą ulicę z takim wstrętem. Jedzą, piją, bawią się, jedzą, piją. A tam jest Pan Bóg. Kiedy tak trudno spotkać Boga w rzeczywistości naszej, jak nie dać się zwieść imitacją Bożego światła i nie popaść w sidła bóstw tego świata, czyli wartości materialnych, czy fałszywych ideologii cudotwórców, za którymi kryją się demony. Wartości materialne, imitacją Bożego światła. Jesteśmy otoczeni imitacjami. Jak to w Polsce mówią, chińskie podróby, tak? To wygląda jak prawdziwe, a w środku jest plastik, jednorazówka. Żyjemy w świecie podróbek. Wszystko jest podróbą. Już nawet samochody, które robią, to są też plastikowe do wymiany za parę lat. To już nie jest solidna robota. Niby, że to wszystko jest pięknie wygląda. I to samo wkrada się ta podróba w nasze życie religijne. Moi drodzy, współczesny, zdemoralizowany konsument, czyli my, powiedzmy szczerze, został tak sformatowany, tak zrobiony, przerobiony, aby cenił sobie raczej samą drogę niż cel i dotarcie do niego. Mówię już teraz o sferze duchowej. My, którzy znajdujemy się w tym wariackim świecie, już powiedzmy Polska lepsza też nie jest, to się wyrównuje i to bardzo szybko. Naczynia połączone. Bardzo szybko i tragicznie, jak widzimy teraz. I teraz my chcemy znaleźć tą drogę, wyjść z tego bagienka. Ale już nas tak przerobiono. I obraźcie się, jesteśmy też przerobieni mózga. Że i nawet jeżeli chcemy iść, to szukamy. Szukamy Boga, ale nie chcemy Go znaleźć. I dzisiejszy ten człowiek bardziej ceni sobie drogę niż cel, niż dotarcie do Niego. Możecie spytać, no dlaczego tak mówię? Dlatego, że dzisiaj ważniejsze jest dla nas poszukiwanie prawdy, niż jej znalezienie. Ponieważ jeżeli znajdziemy cel, wiem, że mam dojść tam i wiem, jak tam dotrzeć, ja muszę coś w swoim życiu zacząć zmieniać. No nie mogę być tym samym facetem. Nie mogę być tą samą kobietą, czy tym samym księdzem, czy tym samym ojcem, matką, czy tym samym nastolatkiem. Ja muszę coś zmienić. Wiem, muszę tam dotrzeć, to jest ta moja droga. Więc łatwiej jest nie widzieć celu i szukać, bo w ten czas się usprawiedliwiam. No przecież księdze, ja szukam. No są błędy, robię, bo ja szukam. No to fajnie, no to szukaj. Dobrze, że chociaż chcesz jeszcze coś szukać. Ale kiedy już zaczynamy widzieć ten cel i ktoś nam powie, słuchaj, to jest ten cel, w tym momencie zaczynam kombinować. No nie wiem, czy ja tam chcę dojść. No fajnie, że jest, ale czuję się nieszczęśliwy, bo muszę dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Muszę zdeterminować się w ten sposób, aby tą prawdę znaleźć i osiągnąć, tam dojść. Bo to jest bardzo ważne, żeby dojść do tej prawdy. Dlaczego się boimy tam dojść? Dlatego, bo jesteśmy wezwani do wierności tej prawdzie i do trwania przy niej. Kto dzisiaj chce trwać i być wierny? No popatrzmy dzisiaj na małżeństwo. Popatrzmy na rodziny. No, chyba czytałem, co drugie małżeństwo w Polsce się osadziło. Mówimy o Polsce katolickiej, innym jeszcze wychowaniu. Tu to już pewno tak i w Anglii, to już po prostu wszyscy żyją na jakąś łapę, kocią, psią, nie wiem, jak to się nazywa. No, są razem, no i już. Mają dzieci, dwoje obcych ludzi ma ze sobą dzieci. W Polsce co drugie małżeństwo się rozwala, rozchodzi. Bo nie chcą wierności, nie chcą trwania. Więc oni ciągle się szukają, dopasowywują, dziecko za dzieckiem, a potem bum i kto cierpi? Boże, te dzieci. A oni nie chcą tego celu małżeństwa osiągnąć. Po co im to? Po co mają się narażać? Dlatego wszyscy szukamy. To samo jest życie duchowe. Jako kapłan. Jeżeli ja naprawdę znajdę Chrystusa, to ja muszę swoje życie zmienić. To, że ja chodzę w sutannie, że ja chodzę w tym, że ja chodzę w mitrze, że ja jestem tym czy tamtym, to nie znaczy, że ja znam Jezusa. To są funkcje. Dobrze wiemy, czym to dzisiaj kończy. Jakimi skandalami. Ale jeżeli ja naprawdę znajdę Jezusa, to w tym czasie przewartościowuję całe swoje życie. I tu jest ten strach. Ja mam znaleźć Jezusa, ja mam przewartościować moje życie? To chyba jakiś żart. Moi kochani, wiemy, że były rewolucje. Kiedyś już wspominałem, ale jeszcze raz. Cztery wielkie rewolucje w Europie. 1517 rewolucja protestancka. 1789 masońska. 1917, no wiadomo, komunistyczna. I rewolucja seksualna w 1968 roku. Dzisiaj są owoce tego wszystkiego. Kogiel mogie, dramat. A dzisiaj bym powiedział jeszcze od siebie, że żyjemy w trakcie największej tej rewolucji totalnej dezorientacji. Totalnej dezorientacji. W Kościele, na świecie, przepychanej. Widzimy, co się dzieje. W listopadzie prowadziłem rekolekcję w Brukseli, w Parlamencie Unii Europejskiej. To było przeżycie duchowe. Szkoda mi było tylko tych naszych dobrych posłów, którzy tam są po tej dobrej stronie. To, co widziałem, to, co duchowo przeżyłem, to jest nie do opowiedzenia. I to kieruje dzisiaj nami wszystkimi. I to wydaje dzisiaj nakazy, wykazy. To dzisiaj nam mówi, co mamy wierzyć, co co mamy nie wierzyć, co mamy mówić i mamy nie mówić. Moi kochani, totalna dezorientacja. Sformatowali nasze mózgi. Jesteśmy jak barany prowadzone na rzeź. Idziemy całe społeczności. Szkoda, że my, chrześcijanie, katolicy, nie możemy się znaleźć, odnaleźć. Ktoś kiedyś ładnie napisał, że rozmontowano nam chrześcijański kod kulturowy, czyli katolicki. Takie nasze chrześcijańskie DNA rozmontowują nam. Rozmywają nas pomiędzy innymi. Nie wiem, jak u was tu mówią, ale ja to słyszę. Przecież my wierzymy w tego samego Boga. Dziećmi tego samego Boga. Są różne drogi, które nas prowadzą. No to po co ja mam żyć w celibacie, w czystości, w małżeństwie, w wierności i za tak zwanym jedynym Zbawicielem świata, jedyną Ewangelią? Po co nam ewangelizacja? Po co nam nowa ewangelizacja, jeżeli wszystko idzie w tym samym kierunku? Ale ci księża, którzy o tym mówią, szczególnie w Polsce, są uziemiani bardzo szybko. Ci, którzy mówią otwarcie. Dzisiaj, co nam dzisiaj oferują? Indywidualizm, ja. Moje selfie. Milion ludzi musi widzieć, że ja teraz właśnie już nie chcę mówić, co robię. Bunt i nieczystość. Bunt przeciwko wszystkiemu, co stare. Bunt przeciwko tej starej katolickiej doktrynie. Bunt przeciwko Bogu, którego myśmy jeszcze znali. I kloaka nieczystości. To nam oferują. I to wchodzi między nas. Zobaczcie swoje dzieci. Żeby się na głowie stawali. Rodzice cię wychowują dzieci? Ty wychowujesz dzieci? Może płakać, może starać, może dopóki do szkoły nie idzie. A potem już pranie mózgów. Szkoła. I zaczyna się początek końca. Masowe ogłupianie ludzi w propagandzie, w edukacji, media, rozrywce. To u was była Conchita Wurst? Chyba coś tu, nie? Szałpał. Słuchajcie, jesteśmy już tak ogłupieni w tym sosie politycznej poprawności, że niektórzy ludzie sami się tego domagają. Ja wierzę w Boga. Proszę nie mówić, że jestem katolikiem. Ja wierzę wszystko, ale bądźmy teraz, bądźmy kochający. Nie wolno nam oceniać. Nie wolno nam nic powiedzieć. Jesteśmy zombie. A jak któryś się wychyli, to wiecie co? Już są na to wszystko przygotowane paragrafy. Niech każdy jakiś ksiądz coś powie więcej, coś powinien. Dostanie paragraf kościelny lub paragraf państwowy. I koniec. Ale jeżeli ja wiem, że moim celem jest Jezus, to mi to jest obojętne. Czy ja dojdę do Niego w ten sposób, czy inny, tak jak było pierwszym chrześcijanom. Czy ich zabili na arenach, czy wielbili Boga w jaskiniach, czy w jakichś tam miejscach, mi to było obojętne. Oni wiedzieli, że wielbią Jezusa. Czy przez krzyż i śmierć, czy przez wszystkie inne rzeczy. Ale jeżeli ja nie wiem, kto jest moim celem, no to w ten czas pływam, dryfuję, moi kochani. Chciałbym iść teraz do... Można jeszcze mówić? Chciałbym mówić, jeszcze powiedzieć o prawdzie. Bo cały czas walka w tej chwili jest. Prawda was wyzwoli, mówi Jezus. Jeżeli nie stanę w prawdzie jako kapłan, ty jako osoba świecka w kościele, no to kto stanie w tej prawdzie? Dzisiaj się potwornie boimy wszystkiego. Dzisiaj się zrywa krzyżyki, no bo w pracy już nie wolno. W sporcie już nie wolno, w szkole już nie wolno, wyjść już nie wolno. Wszędzie już nic nie wolno. To już idzie nieco rok, to już idzie tydzień, się coś robi. Co tydzień człowiek otwiera jakieś wiadomości, oczywiście te dobre wiadomości, i czyta. Po prostu nas to wszystko zalewa. Ale zobaczmy z pierwszych chrześcijan. Zobaczmy, jak to wyglądało. Kim my jesteśmy, bo my w Kościele tracimy naszą tożsamość. No każdy z nas. Ochrzczony byłem, wszystkie kursy pokończyłem, dostałem wszystkie sakramenty, dostałem kapłaństwo, dostaliśmy małżeństwo, mieszkamy za granicą, do kościółka chodzimy. Ale czy tak naprawdę czujesz się chrześcijaninem? Czy tak naprawdę wiesz, jaka jest twoja tożsamość? Dlatego odchodzimy i dlatego padamy. Dlatego dzisiaj w Ameryce 30% katolików powiedziało, że przestaje chodzić do kościoła ze względu na te straszne skandale, które wyłażą. Zgorszenia. 30% ludzi powiedziało, że nie chce nic wspólnego z Kościołem? Słuchajcie, to jest dramat. A co się dzieje w Polsce? No chyba sobie nie wszyscy zdają sprawy, jak ludzie są rozścieczeni i rozzłoszczeni, rozgoryczeni. To jest dopiero początek. To nie da się powiedzieć przepraszamy. To już za mało. Se przepraszajcie. Ludzie już po prostu młodzi mają tego dość. Padły wszystkie autorytety. Plują za nami w koloratkach. To było w Dublinie. 15 lat temu, czyli dokładnie powtarza. Plują. Jakie tragedie się rozgrywają. Moich kolegów, księży, którzy psychicznie nie wytrzymują. Co się teraz dzieje? W ostatnim tygodniu co się stało? I to trąbią i trąbią o tym, no bo to im pasuje. No bo tracimy swoją tożsamość. Pierwsi chrześcijanie. Skąd się wzięła ta nazwa? Kiedyś to też mówiłem, ale warto przypomnieć. Nazwa powstała w Antiochii. Po raz pierwszy, mówią Dzieje Apostolskie 11, nazwano tą grupę, która szła za Jezusem, nazwano chrześcijanami. Chrystianoi, czyli chrześcijanie. Tak ich nazywano. Na terenie Palestyny nazywano ich Nazarejczykami, od Nazaretu, z którego pochodził Jezus Chrystus, gdzie się wychował i rozpoczął swoją działalność. Czyli chrystianoli, chrześcijanie i Nazarejczycy. Chrystus jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego Messaja, czyli Mesjasz Pomazaniec. A więc Jezus Chrystus znaczy Jezus Mesjasz. To nie jest nazwisko. Ludzie mówią, no Jezus to na te, to imię, a Chrystus to nazwisko. I dlatego więc zauważcie, jeżeli są te wszystkie jakieś niby uwielbienia, to tylko jest Jezus, Jesus, Jesus, Jezus, Jesus. A gdzie jest Chrystus? Bo wielu czci tylko Jezusa jako Supermana, uzdrowiciela, człowieka, cudotwórcę. Ale najważniejszy jest Chrystus, Mesjasz. To ich drzaźnie i denerwuje. Nie jest słowo Jezus. W Portugalii co trzecie imię to jest Jezus i tam. To jest normalne imię jak moje, jak twoje. Ale Chrystus jest mi ważny, bo to jest nasza tożsamość, czyli Mesjasz. I ci dlatego byli nazwani Chrystos, czyli lud Mesjasza, mesjaniści. To nie byli ludzie, którzy za jakimś guru szli. To byli ludzie Mesjasza. To ma zupełnie inny oddźwięk. I Dawid Sten, powiedział słynny autor komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu, zwrócił uwagę, że nazwa Chrystanoi była stosowana przez nieżydowskich niewierzących pod adresem nieżydowskich wierzących. Czyli poganie żydowscy tak nazywali wierzących Żydów Chrystusa, czyli nazywany Chrystianoi. Podczas gdy wierzący pochodzenia żydowskiego używali innej nazwy. Do samych siebie, jak mówią Dzieje Apostolskie, określali się jako droga, jako chodos, droga, czyli odmienny ktoś, wyróżniający się, wyznawca Chrystusa. Jakie to jest piękne wiedzieć, tym 2000 lat później, kiedy my tracimy tożsamość, kiedy nas wszystkich wracają do jednego gara i mówią, to są chrześcijanie, to są katole. Jacy katole? My jesteśmy chrześcijanami. Anglii mówią, o, to są chrześcijanie, wy jesteście katolicy, czyli to jakby jakaś sekta, a oni są prawdziwi. Nie. Chyba trochę odwrotnie. To my jesteśmy ci, którzy 2000 temu. My jesteśmy tą drogą. My jesteśmy tą ludem Mesjasza, mesjanistami. Widzicie, jeżeli tego nie zrozumiemy, to jaką mamy tożsamość? To dziś jestem tym, a jutro będę tamtym. To jest właściwie wszystko jedno, prawda? Dziś jestem księdzem, jutro się ochrzczę przez jakieś pęta tych zielonoświątkowców, jak ten ostatnio kapłan znany. To wszystko jedno, bo tam jest tak fajnie. No chyba jakiś żart. Czyli kim ty jesteś? My to tracimy tożsamość. Jeżeli kapłan straci tożsamość, to w co wchodzi? Staje się funkcjonariuszem kultu. Jeżeli kapłan straci tożsamość, kim naprawdę jest? Że jest tym pasterzem, przywódcą grupy mesjanistów, ludzi Mesjasza. Jest tą drogą, która też prowadzi do Chrystusa. No to widzimy, czym się kończą takie przygody. Dlatego to jest. Nie, że ktoś ma już złą wolę, tylko się pogubił. Czy to był ksiądz, czy to była osoba świecka. To się dzisiaj, moi kochani, dzieje. Dzisiaj żyjemy w tym postchrześcijańskim kraju. Chrześcijaństwo dzisiaj nudne. Pojechałem do Włoch, to było olbrzymi, gdzieś tam od razu plakat, jak mi się wbił, śmierć chrześcijan. Mówię, dobra, bo to był w Rzymie, to mi się przestraszył. Na arenę by mnie wzięli może. Ale od razu wielki plakat. Nie, że Bóg cię kocha, tylko śmierć chrześcijanom. Zrobiłem nawet zdjęcie temu. Mówię, nie mogłem uwierzyć. Mówi, nikt mi nie uwierzy. Takie numery. Śmierć chrześcijanom. Dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę, kochani, że jest coraz to większa nienawiść do nas. Nienawiść. Pierwsza rzecz, że nie dlatego nas nienawidzą, że jesteśmy mesjanistami. Ale w tej chwili nas nienawidzą za to, że żeśmy tą robotę trochę skrzanili. Patrząc się teraz na nasz kraj, to nie dlatego za nami plują, że ja jestem gorliwym wierzącym w Chrystusa. Mogą cię nie lubić, bo będą zazdrościć. Ale cię nienawidzą dlatego, bo ja jestem pedofilem. Zboczeńcem jakimś. Predatorem seksualnym. Ale samiśmy sobie na to zapracowali. Przez tyle lat zbieraliśmy te granaty do piwnicy, a wreszcie zaczęły wybuchać. Od środka. Oni tylko odkrywają i śmieją się. A samiśmy sobie ten materiały wybuchowe składowali i śmiali się, że to nie ma się co przejmować, wszystko jest okej. Okay. Do momentu, kiedy zaczął wszystko rdzewieć, psuć się i nastąpił zapłon. I wybucha wszędzie. I dlatego nas prześladują. Miło to? Miło to jest dla nas wszystkich, moi kochani? Nie prześladują nas ze względu też na Chrystusa, też. Ale ze względu na to, jak żeśmy się prowadzili. Straciliśmy absolutnie tożsamość. Moi kochani, chciałbym dzisiaj przeczytać jeszcze wam coś. Jest to list ojca Pio. Chcecie posłuchać? Dlaczego chcę to powiedzieć? Ponieważ w tym wszystkim można się tak pogubić, że można powiedzieć, no to chyba pakujmy, bierzmy zabawki i idźmy z piaskownicy. Można się poddać. Nie o to chodzi. Trzeba widzieć innym wymiarze, kochani. Ojciec Pelanowski. Znacie ojca Pelanowskiego? Kiedy się z nim ostatnio spotkałem, jego słuchałem ostatnio, spotkałem się też, ale słuchałem jego ostatnich przepięknych, bardzo mocnych katechez. Jest ta katecheza, która mówi coś takiego, zobaczyć gwiazdy z góry. Ja słuchałem tej katechezy. Polecam wszystkim słuchać. To jest na Paganini, strona paganini.org. I to zobaczyć gwiazdy z góry. Jest jedna z jego konferencji. Niedawno nagrane. I o to mu chodzi, że my widzimy gwiazdy z dołu zawsze, nie? On tam mówi o Mojżeszu, policz gwiazdy, a Pan Bóg widzi te gwiazdy z góry. Po prostu my widzimy tylko jeden wymiar tych gwiazd. Ale jako chrześcijanie, mesjaniści, ludzie, którzy idą inną drogą, musimy zobaczyć, jak widzi Bóg. Bo dopiero z ten czas zaczniemy rozumieć naszą drogę, moją drogę, Twoją drogę. Ile ci jest buntu na cierpienie, na raki, na wypadki, na tragedie, na co? Gdzie jesteś, Boże? On jest. Tylko my coraz bardziej widzimy płasko. Ja to zawsze mówię w dwóch wymiarach. Ale jak tu zobaczyć w trzech wymiarach? Dodać ten boski, trójwymiarowy obraz. I pięknie mówi ojciec Augustyn właśnie, jak Bóg widzi gwiazdy z góry. On zupełnie inaczej nas widzi, każdego z nas, wydarzenia i ziemię. Kiedy ja na tym rozmyślałem, wpadł mi list, który napisał ojciec Pio w 1913 roku do swojego prowincjała. I ojciec Pio miał wizję. I powiem wam szczerze, że ta wizja wytłumaczyła mi wiele rzeczy. Na to jedno sakramentalne pytanie, dlaczego, Panie, tak jest w moim życiu? Dlaczego, Panie, tak się dzieje na świecie? Dlaczego, Panie, jest tyle cierpienia? Dlaczego, Panie, ja jestem wierny, a wszystko mi się wali w życiu? Dlaczego modlę się, przychodzę, błagam i mam tylko kłody pod nogami? Chcecie wysłuchać ojca Pio? To nie jest długo, to jest tylko jedna strona. Mówi tak. Oto, co się ze mną stało w niedzielę rano, po odprawieniu mszy świętej. Mój duch poczuł się nagle przeniesiony przez wyższą siłę do bardzo dużego pokoju, promieniującego bardzo pięknym światłem. Na wysokim tronie ozdobnym perłami zobaczyłem siedzącą panią o rzadko spotykanej piękności. Była to Najświętsza Dziewica Maryja, która trzymała na kolanach dzieciątko w majestatycznej postawie, z twarzą jaśniejszą i świecącą bardziej niż słońce. Wokół nich była rzesza bardzo promiennych aniołów. W głębi tej wielkiej sali były dwa małe łóżka. W każdym z nich była jedna osoba. Sądząc z wyglądu, osoby te musiały bardzo cierpieć. Jedna z nich cierpiała tak bardzo, że z chwili na chwilę miała dać ostatnie pozdrowienie w życiu. Ta osoba wydawała się, że umierająca. Przed tronem, na którym siedziała dziewica, znajdowała się całkowicie pogrążona w kontemplacji inna osoba, która była uosobnieniem szczęścia. Dziecko schodzi z kolan Najświętszej Dziewicy i kieruje się do osoby zatopionej na modlitwie, a za nim podąża matka i aniołowie. Dziecko obejmuje ją, przytula bardzo mocno do piersi, całuje wiele razy i obdarza niezliczonymi pieszczotami. Maryja i aniołowie czynią to samo. Następnie dzieciątko idzie w kierunku dwóch łóżek chorych osób. Na jednej z nich, która siedziała na łóżku, dzieciątko kieruje zaledwie kilka słów pociechy, dość ozięble i bez szacunku. Na drugą chorą osobę leżącą w łóżku, która odczuwała większą potrzebę pocieszenia, strasznie cierpiała, dzieciątko nie raczyło nawet spojrzeć. I jakby lękając się ukarania jej, rozkazało aniołów zabić ją. Ci nie zawahali się na moment w wykonaniu otrzymanego rozkazu. To jest wizja. Ta scena początkowo wydawała mi się bardzo okrutna. Biedaczka nie narzeka, lecz bardzo słabym głosem woła: o najłaskawszy Jezu, miej miłosierdzie nade mną. Jak długo trwa czas miłosierdzia? Nie potępiaj mnie, o najsłodszy Jezu, kiedy będziesz musiał osądzić mnie, ponieważ ja nie mogłabym kochać Cię więcej. O litościwszy Jezu, jeżeli Twoja surowa sprawiedliwość chce mnie potępić, odwołuję się do Twojego najbardziej wielkoduszego miłosierdzia. Dziecię zwrócone do mnie mówi: ucz się, jak powinno się kochać. Nic nie rozumiałem. Ten widok sprawił, że trząsłem się jak trzcina narażona na gwałtowny wiatr, ponieważ myślałem, że ta dusza była odrzucona przez Jezusa. Lecz niestety, jakże człowiek cielesny odmiennie ocenia rzeczy duchowe, które w rzeczywistości są inne od jego oceny. Lecz aby rozwiązać wielką moją obawę i tajemnicę, Pan Bóg chciał pokazać mi również duszę tych trzech osób. Tak piękne są dusze, których boski oblubieniec króluje. I teraz jest wytłumaczenie. Te trzy anielskie istoty były w łasce Boga. Wszystkie były ozdobione zasługami, choć nie w równej mierze, ponieważ trzecia była bardziej ozdobiona od drugiej, a ta jeszcze bardziej od pierwszej. Ponieważ nie mogłem zrozumieć, dlaczego Pan Bóg potraktował w ten różny sposób te swoje drogie oblubienice, On sam był łaskaw przyjść z pomocą biednemu nieszczęśnikowi i przez swoje wewnętrzne słowa, jasne i wyraźne, zaczyna do mnie mówić, że pierwsza była duszą jeszcze bardzo słabą i potrzebowała pieszczot. W przeciwnym razie odwróciłaby się plecami. Druga była duszą mocniejszą i aby utrzymać ją w jego służbie, potrzebno było jeszcze trochę małej pieszczoty. Trzecia, ta, która była potraktowana najgorzej, była jego ukochaną oblubienicą. Ponieważ pomimo sposobu, w jaki ją trapił i doświadczał i potraktował, była zawsze wierna w jego służbie, wierna w miłości i wierna drodze. Rozumiecie? Niesamowite. To mi wytłumaczyło. Przestać narzekać. Mówi Pismo. To jest nic nowego. Kogo Bóg kocha, tego co? Karci. Dlaczego mamy tyle zgorzkności? Czemu tyle pretensji do Boga? Jeżeli do nas się, czy na fizycznie, czy coś się dzieje, ja sam, my jesteśmy ludźmi. Boże, dlaczego ja? Co się dzieje? Gdzie jesteś? Ale popatrzmy na to właśnie, jak mówi ojciec Tenowski, od z góry na gwiazdy, jak Bóg. Bóg widzi cię zupełnie inaczej. Bóg widzi cię zupełnie inaczej. Próbuje cię jak złoto, mówi Pismo. A wiecie, jak to złoto się wytapia i wytapia? To mówiłem kiedyś w jakiejś konferencji, do jakiego momentu? Aż nie ma brudu. Czyli Bóg, patrząc na ten kawałek złota, czyli mnie, widzi swoje odbicie, jak w lustrze. Dlatego mówi, że cię próbuję w ogniu, żeby wszystko z ciebie wyrzucić, co nie jest ode mnie. Karcę cię. Posyłam cię może w najgorsze miejsca. Jako człowiek widzę to strasznie. Bunt. Ale kiedy nagle zobaczyć w innym wymiarze, nagle widzę, Boże, On chce po prostu we mnie zobaczyć swoją twarz. A nie moje ego. Nie mnie. Nie moje selfie. Ale On chce zobaczyć swoją twarz. Zobaczcie, nie oszczędził apostołów. Pierwszych chrześcijan. Nie oszczędza tylu ludzi dzisiaj. Tyle tragedii się dzieje. Tyle chrześcijan ginie. Tyle jest prześladowanych. I to wszystko robi tylko dlatego, żebyśmy mogli zobaczyć niebo. Ja wiem, że to jest może trudne, ale ja nie chcę tutaj łatwych rzeczy mówić. Chcę wam pomóc i ktokolwiek będzie słuchał. Pomóc w tych dzisiejszych powariowanych czasach. Dzisiaj nam kogo wysyłam? Maryję. Ta właśnie książka, co jest ostatnia. Widzicie, ja jestem pisarzem, mi się chce pisać jakieś rzeczy. Jestem do niczego. Ale takie było wyzwanie. Napisz moje słowa jeszcze raz. Włóż to w jedną książkę, żeby ludzie widzieli, co w ostatnich 100 latach mówię i krzyczę, żeby się obudzili. No to co się dzieje? Krzyk różnych pseudoteologów. Jak można dzisiaj tak Maryję? To co się dzieje dzisiaj, co się słucha w Polsce? Z przykrością nieraz patrzy się, co na coś księża, którym jeszcze ręce padną namaszczeniem. Parę lat kapłaństwa. Stoi z książką ojca Gobiego i woła, nie czytałeś tego, to nie czytaj. Masz pewność, kapłanie, że to jest od diabła? Masz pewność, że to jest od diabła? Wypisują różni tak zwani teologowie. Jacy to jesteśmy wrogami Kościoła, jakim ja jestem wrogiem Kościoła. Straszne, co ksiądz Glas mówi i czyni. Jeden ostatnio pisał. Jakżeż to jest podejrzane, co on mówi. Naprawdę bierze odpowiedzialność za swoje słowa. A co czynią ci inni? Liberalni, rozmydlając, kłamiąc, pociągając za sobą dziesiątki tysięcy młodych ludzi, wyzywając nawet im mnie po nazwisku. Publicznie, ja nikogo nie mówię. O nikim. A mówię tylko o problemie. Jakie to jest tragiczne. Bo mówią, że to są wszystko objawienia prywatne. Nie wolno. Fatima, też objawienie prywatne. Akita, prywatne. La Salette, prywatne. Faustyna, prywatne. Nie wolno wierzyć, bo są prywatne objawienia. Nawet jeszcze są uznane przez Kościół. Ojciec Gobi, właśnie ten jeden z zakonników, wymądrza się. Ojciec Gobi, jeden z najpokorniejszych kapłanów, który miał tę lokucję w tej słynnej książce do umówionych kapłanów, prawda, jest cytowana też w tej książce. Ojciec Gobi mówi, tak, ta książka ma 3 kardynałów imprimatur, ale to byli kolesie. Tysiące księży w ruchu kapłańskim, setki biskupów, to wszystko kolesie. No mi jeden też ksiądz powiedział raz czy drugi w Anglii, czy tam, ta wasza Faustyna, wieśniaczka. Po co to by wierzyć w to wszystko? Gdyby nie wasz papież Polak i jej nie poparł, to by nic nie było dzisiaj. No w sumie to po co wierzyć, nie? Właściwie nic nie ma sensu. Oczywiście tu trzeba powiedzieć na okę Kościoła, że to są objawienia prywatne, bo są. Nawet uznane przez Kościół. I Kościół zawsze ocenia. Objawienia prywatne, jeżeli nic nie mogą uzupełniać objawienia Bożego, poprawiać, ale objawienie prywatne rozwija. Przecież o miłosierdziu Bożym jest wszystko napisane w Biblii i o sprawiedliwości. Ale w tym danym momencie Bóg dał misję tej kobiecie, Faustynie, która za swoje przecierpiała. W tym danym momencie historycznym Bóg daje zsyła Maryję do Fatimy. W tym momencie objawia się wewnątrz, w lokucjach Ojcu Gobiemu Maryja i pisze do nas, tych ludzi, do nas kapłanów, którzy uciekamy jak szczury, boimy się w swoim własnym strachu. Do nas pisze właśnie w tym momencie. Ja nie muszę w to wierzyć. Bez tego będę też zbawiony. Jeżeli będę szedł za objawieniem Bożym, nauką Kościoła, pismem, tradycją. Ale tylko mówię, jak dzisiaj wyśmiewa się. Ojciec Kobyliński, ten ostatnio, którego skasowali. Nie Kobyliński, Kleblewski, przepraszam. 8 lat do emerytury. I mówił prawdę, zwykły proboszcz, prałat, kochany. Słuchałem go. Bum! Koniec. Ludzie, jak my się boimy. Ale nie wolno nam milczeć. Będą nas wyzywać. Pamiętajmy, Jezus widzi zupełnie innej perspektywy. On widzi z góry. Może czasami też trzeba być na ziemi, nam dokopią, zniesławią, zakażą. Jak ojcu Dolingo. To są nasze wzory kapłańskie dzisiaj. I wasze. I w pewnym momencie trzeba powiedzieć, będzie może dość. Więcej już nie mam nic do powiedzenia. Ale błagam was, nie traćmy naszej tożsamości. Błagam was. Ja wiem, to jest łatwo mówić. Sam walczę. Jeżeli czyta człowiek takie głupoty nieraz. Tych wszystkich na zamówienie pismaków. Ale cóż nowego pod słońcem. Tak było, jest i tak będzie. Kiedy zdano sobie sprawę przed Panem Bogiem. Ja powiedziałem jedną rzecz. Sobie samemu nie ufam. Ale ufam tylko jej. jej chwycąc za rękę. I to, co zawsze mówiłem, pewno znacie w traktatach świętego Ludwika. Ofiarowałem się. Jest w tej książce wszystko napisane, tam wszystko powiedziane, co robić. I jak to zrobić? Jej ufam. Że na zakończenie powiem świętej modlitwa, modlitwa świętego Bernarda z Clairvaux. Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzi, prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu. Tyle set lat ma ta modlitwa. Te pismaki przyjdą, wyjdą, pójdą i nikt nie będzie o nich mówił. Tylko ich błagam. Nie prowadźcie ludzi na bezdrożu. Nie odbierajcie im ostatnich dróg nadziei, które przychodzą z nieba. Nie bądźcie mądrzejsi od Boga, bo zapłacicie za to straszliwą cenę. Bóg to wszystko kiedyś wyrówna. A was proszę jeszcze raz, tak jak prosiłem wczoraj, módlcie się, bo za nas braknie pasterzy, dobrych pasterzy. To będzie już koniec. Ktoś ładnie powiedział, ściernisko się dopala. Ściernisko się dzisiaj dopala. Może Bóg chce, żeby się coś dopaliło, wypaliło, przeciściło. Czy będziemy na tyle silni, żeby wytrwać? Nie wiem. Ale to na naszych oczach się wszystko, kochani, rozgrywa. Powiedział do Lęczewskiej piękny Jezus. Też objawienie prywatne, lokucje. Każda sekunda Twojego życia jest darem mojej łaski. Strzeż więc tego czasu i Twojego serca, aby nic nie zostało zmarnowane w Twojej drodze do domu Ojca. Trudny nastał czas, moje dziecko, ale jednocześnie piękny czas moich łask. Nie myśl o sobie i o innych uczuciach. Nie myśl o sobie, myśl tylko o mnie. I życzę wam, kochani, teraz będzie przerwa, abyście sobie przemyślili dzisiejszy dzień cel. Nie drogą, którą idziesz, ale że dokąd my dążymy. Jeżeli stracisz cel i nie chcesz tam dojść i czegoś zmienić, może jeśli po tysiącach rekolekcjach będą się nad tobą miliony ludzi modlić i nic się w życiu nie stanie, a ten na dole będzie tylko zacierał ręce, jesteś mój i jesteś moja. Uff. Mówiłem więcej niż myślałem. Moi kochani, jest godzina prawie 15 po 10. Spotkamy się 15 po 11, dobrze? Dobrze, odprysznijcie toaletę, napijcie się coś. Czy 15 po 11 się spotkamy? Może być, księży?
Tak.
Jedno słowo jeszcze poprawili. Dziękuję wam bardzo za cierpliwość. Coś zaśpiewamy jeszcze, tak?